Szkoda, że nie ma przeciwko temu żadnych demonstracji, że nie chcemy być grzesznikami. Szkoda, że jakieś organizacje rządowe, pozarządowe nie organizują pikiety na ten temat. Szkoda, że nie ma dyskusji na ten temat w żadnej telewizji publicznej ani prywatnej. Szkoda też, że nikt się tym tematem zupełnie nie zajmuje. A przecież to jest problem wszystkich ludzi. Chociaż to jest problem wszystkich ludzi, Pan Bóg postanowił zająć się tym tematem. Jak on to zrobił? Posłał swojego syna, który nigdy w życiu żadnego grzechu nie popełnił, żeby wziął wszystkie grzechy ludzkości i zaniósł na drzewo krzyża. Tak rozprawił się z grzechem Bóg. Więc dlaczego o tym mówię? Bo wiele osób ma jeszcze z tym problemy. Ludzie, którzy żyją na świecie, mógłbym porównać w taki przykład, że pali się dom. I mój drogi przyjacielu, wierzę, że jeżeli paliłby się twój dom, a w twoim domu by była twoja rodzina i strażak by przyszedł i powiedział: człowieku, chcę cię uratować, to nie wierzę, żebyś powiedział: to nie jest mój problem, to jest problem mojego domu, że się pali. A może byś zadał takie pytanie: czy na pewno ten jeden strażak może uratować mi życie? A może powiesz, że może się nic nie stanie, że ten ogień może się w taki cudowny sposób magiczny odfrunie i nie będzie nic palić twojego domu i twojej rodziny. Ale to jest tak poważny problem, że Bóg mówi, że jeżeli nie przyjdziesz do Niego i nie weźmiesz tego ratunku, to zginiesz. I Jego sprawiedliwość mówi tak, że za każdy grzech jest śmierć. Pomyśl, ile grzechów uczyniłeś w swoim życiu i tak samo jak w prawie amerykańskim jest to, że masz dożywotnie ileś tam kary śmierci możesz dostać. I nie wyjdziesz na wolność nigdy w życiu. Tak Bóg mówi, jeżeli nie zrobisz porządku ze swoim życiem, zginiesz i problem będzie taki, że twój grzech pójdzie za tobą w wieczność. Więc mamy problem z grzechem. I większość zna definicję grzechu. Wie, że to jest nieposłuszeństwo Panu Bogu. Przekroczenie pewnych zasad zakonu. Ale Pan Bóg w swoim słowie, w liście Jakuba pisze, że w czwartym rozdziale listu do Jakuba: kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Więc bracie i siostro, drogi przyjacielu, jeżeli potrafisz dobrze czynić, a nie czynisz, to grzeszysz. Więc wszyscy mamy problem z grzechem. A rozwiązaniem jest Jezus Chrystus, który ten grzech wziął i przybił do krzyża. Zapłatą za grzech jest śmierć, ale ty możesz być uwolniony od tej śmierci przez Jezusa Chrystusa. Grzech przyniósł na świat pewien anioł, który nazywał się Lucyfer, niosący światło, jeden z ważniejszych postaci w niebie. To on zapragnął być kimś więcej niż Bóg. Został strącony przez Pana Boga, ale przy okazji zbuntował wiele innych aniołów, których imię anioł zamieniło się w imię demon i stąpują tutaj na ziemię po to, żeby zebrać jak najwięcej osób, żeby samotnie nie spędzić czasu w piekle. Ten diabeł, bo tak jego imię zmieniło się, kiedy stąpił tutaj na ziemię, przyniósł tutaj na świat grzech. Namówił Adama i Ewę do tego, żeby nie posłuchali się Pana Boga. Żeby skorzystali z tego drzewa, z którego jednego Pan Bóg powiedział, że nie mogą korzystać. I człowiek zobaczył, że to jest grzech. I Pan Bóg mu powiedział, że to jest grzech. Jeżeli chodzi o hebrajskie znaczenie grzechu, to jest chata, tak ono oznacza, to znaczy nie trafić do celu. I zazwyczaj to był taki, w Grece był stosowany jako rzeczownik, który służy do określania nietrafienia do celu poprzez sportowca, kiedy rzucał oszczepem. Twoje życie może trafić do celu, albo może do tego celu nie trafić. Jeżeli każdy twój uczynek nie trafia do celu, to pamiętaj, że to jest grzech. Więc mamy potężny problem z grzechem. Chciałbym przywołać jedną historię człowieka, który był totalnym grzesznikiem. Może być ktoś totalnym grzesznikiem? Mówi się o totalnej opozycji. Ale czy może być ktoś totalnym grzesznikiem? Tak, ten człowiek był totalnym grzesznikiem swoich czasów. A dodatkowo był jeszcze królem. Królem Judy. A dodatkowo miał najlepszego ojca, jakiego sobie można było wtedy wyobrazić. To był król Hiskiasz. Król Hiskiasz był jego ojcem. To on zreformował, to on przywrócił wiarę i nadzieję w Boga. To on dał ludziom ze swojego pokolenia nadzieję i wiarę w jedynego Boga. Ale na samym końcu ten tata popadł w pychę. Pomyślał, wiele rzeczy zdobyłem w swoim życiu. Więc zaprosił przedstawicieli babilońskich, żeby pokazać piękne rzeczy, które ma. I kiedy Bóg to zobaczył, powiedział, z czyjej ręki to masz, Hiskiaszu, z czyjej ręki to dostałeś. Ale dlatego, że tak postąpiłeś, twoje dzieci poślę do Babilonu. I tam będą sługami w Babilonie. Poniesiesz konsekwencje swojego grzechu. Jeden grzech, a twoja rodzina poniesie tego konsekwencje. A co pomyślał Hiskiasz? Hiskiasz odetchnął z ulgą. Mówi, dobrze, że to nie ja, tylko że to moje dzieci. Wyobrażacie sobie? I Biblia pisze, i tak umarł Hiskiasz i został pochowany. I koniec. Ale miał syna. Ten syn nazywał się Manases. Poproszę o pierwszy fragment Biblii. Jest długi ten fragment, więc nie chcę go czytać, ale on będzie za mną. Chciałbym, żebyście sobie bracia, jeżeli nie kojarzycie tej postaci, to był jeden z najgorszych króli, jeżeli jakich panował w Judzie. Podobnie postępował Achab, który panował w Izraelu. Ale wydaje mi się, że był jeszcze gorszy. Dlaczego? Dlatego, że Achab spalił jednego swojego syna, a bibliści uważają, że ten spalił dwóch swoich synów na ofiarę dla Baala. Poustawiał wszystkie świątynki, takie, które gdzie można było poustawiać, to on tam poustawiał. Nawet w świątyni tam, gdzie Pan Bóg zapowiedział, że będzie jego imię wywyższane, postawił obrzydliwości, którym ludzie składali ofiary. Taki był Manases. Totalny grzesznik. Jak mogła ziemia nosić takiego grzesznika? Jak Bóg mógł patrzeć na takie jego grzechy i nie mógł patrzeć? I powiedział, że Manases, jeżeli się nie opamiętasz, to zrobię tak, taką karę ześlę na ciebie i na twój lud, że zadźwięczy ci w dwóch uszach. A jeżeli Pan Bóg takie rzeczy mówi, to trzeba Pana Boga traktować poważnie. Ale co Manases robił? Postępował jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej postępował. Dlaczego? Bo przecież myślał, że mu się uda. Bo myślał, że ma takie czarodziejską moc, że nagle zrzuci z siebie ten grzech. Zrzuci z siebie te przewinienia i będzie wszystko dobrze. Zaczął oddawać pokłon zastępom niebieskim. Słuchajcie, to nie były aniołowie. To były gwiazdy i planety. On oddawał cześć i chwałę nie temu, który stworzył to wszystko, ale stworzeniom, które były. Totalny grzesznik. Jak mógł taki grzesznik być? Ale to nie koniec historii Manasesa. I kiedy myślałem sobie o tym totalnym grzeszniku, pomyślałem sobie o mnie. I aż boję się mówić kazań tutaj, bo okazuje się, że wszystkie kazania trafiają do mnie. Kiedy mówiłem, że dlaczego przydarza się dobrym ludziom złe rzeczy, to ciach pojawiła mi się cukrzyca w moim życiu i przepuklina. Jeżeli mówimy o tym dolinie zeschłych kości, to nagle podjąłem decyzję, że trzeba z żoną coś zrobić, bo tutaj fajny pomysł ma żona, a wcześniej myślałem, że ona ma głupie pomysły. I cokolwiek się wydarzy, jakiekolwiek słowo powiem, i nawet ostatnie, jeżeli chodzi o tę niedzielę palmową, że mówiłem, że tylko Jezus wiedział, po co idzie i dokąd idzie, to okazało się, że w moim czasie ostatnio było takie zamieszanie, że to cieszyłem się, że tylko Jezus wie, dokąd On mnie prowadzi, bo ja nie wiedziałem. Więc chcę powiedzieć o grzechu. Czy jesteś tutaj myślami, czy nie jesteś tutaj myślami? Czy myślisz, że ciebie to dotyczy, czy myślisz, że ciebie to nie dotyczy? To tak naprawdę nikogo nie interesuje, bo rodzimy się z grzechem. Tak parafryzując jeden z tytułów filmów, grzech to jest choroba przenoszona drogą płciową. I dlatego, jeżeli się rodzisz, to rodzisz się z grzechem. Rodzisz się z umiejętnością grzeszenia. I wysysasz to z mlekiem matki, że potrafisz grzeszyć. I nic innego tak za bardzo nie potrafisz, jak tylko grzeszyć. A twoje dobre uczynki, to tak jak Biblia mówi, jak szata splugawiona jest. Potrafisz grzeszyć. Ale jesteśmy wybawieni przez Pana. Oddaliśmy swoje życie Jezusowi. Ja oddałem. I dałem Mu cały swój ciężar swoich grzechów i swoich win. Bo wiedziałem, że nie jestem w stanie nic z tymi grzechami zrobić. I On mi wybaczył. Starałem się czystym, dobrym człowiekiem. Nie dlatego, że ja jestem dobry, ale dlatego, że ten, który poszedł na krzyż za mnie, on jest dobry. Nie dlatego, że ja jestem sprawiedliwy, ale dlatego, że on, który jest sprawiedliwy, on dał mi tą moją sprawiedliwość. Chwała niemu będzie. Ale słuchajcie, bracia i siostry. Zdarza się, że grzeszymy. Dlatego, że popadamy tak zwane, ja to nazwałem, pułapki grzechu. I wierzę, że ta lista nie jest zamknięta. Ta lista mogłaby być o wiele dłuższa. Ale te pułapki grzechu chciałbym przedstawić. Dlatego grzeszymy, dlatego że jesteśmy ślepi duchowo. Poprzez czynienie grzechu w naszym życiu stajemy się ślepi na pewne rzeczy. Grzech, tak jak w przypadku Jakuba, rozmywa nam obraz. Czasami patrzymy w lusterko i nie wiemy, wydaje nam się, że wszystko jest w porządku. Że ten nasz grzech to nie grzech. Jest wszystko dobrze. Dlatego, że jesteśmy ślepi duchowo. Grzech wprowadza w naszą życie chorobę, która nazywa się ślepota duchowa. Jeżeli cię zakazi, to powiem tak. Żyjesz z tym i jesteś ślepy duchowo. Nie widzisz nic, oprócz krzupka swojego nosa. Pan Bóg mówi, powiesz mi swój grzech. Ja chcę go od ciebie zabrać. Chcę cię uleczyć. Tak jak dzisiaj było mówione o uleczeniu. Ja chcę cię uzdrowić. Mam siłę, żeby ciebie uzdrowić. Oddaj mi, a ja pomarzę twoje oczy, tak jak do zborów w Laodycei powiedział Pan Bóg. Ja dam ci maść, która uleczy twoje oczy i będziesz widział twój grzech w swoim życiu. Druga rzecz. Usprawiedliwiamy swój grzech. Staramy się żartować z tego grzechu. Minimalizujemy ten grzech w swoim życiu. Mówimy, to tylko taki grzech. To zdarzyło mi się, każdemu się zdarza. Tak naprawdę to nie był taki grzech. Grzech to wiecie, a to nie był grzech. Bracie i siostro, jeżeli masz świadomość grzechu, to pomyśl sobie, że za każdy grzech twój Jezus umierał i cierpiał za każdy twój grzech. To nie był mały dla Niego grzech. Każdy grzech sprawia Mu wielki ból. Więc pytanie, dlaczego tobie ten ból nie sprawia, kiedy popełniasz ten mały grzech? Kolejną rzeczą jest to, że w dzisiejszym chrześcijaństwie grzech zależy od. Są grzechy i są tak zwane święte grzechy. W zależności od tego, na przykład, kto je popełnił. No bo wiadomo, jak zwykły członek zboru popełni, no to jest grzech. Ale jak starszy zboru to popełni, to można mu to usprawiedliwić, bo to starszy zboru. W zależności od intencji. Przecież miałam dobre intencje, skłamałem. No, ta siostra naprawdę brzydko wygląda. Szkoda, żeby jej powiedzieć, że ona brzydko wygląda, zaraz by się obraziła. Więc powiedziałam, jak ty pięknie, siostro, wyglądasz. intencje dobre. Więc tak naprawdę moje kłamstwo nie jest grzechem. To jest takie dobre kłamstwo. A już w ogóle piękną frazą, która jest to, że grzeszę z powodu miłości do ludzi. Dlatego z nimi zapalę, dlatego z nimi wypiję, bo tak strasznie kocham ludzi, tymi, którymi żyję. Straszne, prawda? Ale wielu osób właśnie tak podstępuje do grzechu. Następną rzeczą jest to, nie chcemy być inni. Dlatego grzeszymy, bo nie chcemy być inni. Bo co powią sąsiedzi? Co powiedzą koledzy z klasy? Co powiedzą koleżanki z klasy? Co powiedzą ci, którzy tam nami się mijają? Czy ktoś chciałby być inny? Inny to w naszym zrozumieniu jest gorszy. Ta dyskusja cała na temat niepełnosprawności, zobaczcie, jak się rozlała. Nagle wszyscy pomyśleli, niepełnosprawny gorszy. Dlaczego? Dlaczego gorszy? Czy Jezus był inny? Oczywiście, że był inny. I powiem wam tak. Wszyscy to widzieli, że On był inny. I On wcale się tą innością swoją nie ukrywał. Ale pomimo tego był święty. Pomimo tego podobał się Bogu. Wszystko, cokolwiek robił, cokolwiek chciał robić, chciał się podobać swojemu Ojcu. On chciał być inny. I bracia i siostry, czy chcesz tego, czy nie, jeżeli chcesz się podobać Bogu, niektórzy ludzie będą patrzyli na ciebie jak na kosmitę i nie z tej planety. I amen, nie jesteśmy z tej planety. To nie jest nasz dom. My pielgrzymujemy do zupełnie innego domu. Tutaj nie zostajemy. Niektórzy próbują ukryć swój grzech. No tak, bo jakby coś wylazło, to bym miał problemy. Więc co u ciebie, bracie? Wszystko dobrze. Co u ciebie, siostro? W jak najlepszym porządku. Chwalę i sławię swojego Pana. Ale problem jest taki, że mamy grzech ukryty. Schowaliśmy go. Pamiętacie Ananiasza i Safirę? Oni myśleli, że się uda ukryć grzech. Oni myśleli, że się nic nie stanie. To taki mały grzech. A pamiętacie sługiego Gehaziego, który ukrył tylko coś, taką pewną informację, krótką, małą informację ukrył. A później jeszcze schował pieniądze, które dostał. Na pewno nie masz pieniędzy? Na pewno. I trąd, który miał przyjść, miał być na Namanie, zrobił się na Gehaziego. A Ananiasz i Safira od razu padli. A pewnego Izraelitę, pamiętacie, przez którego całe wojsko izraelskie poległo? Pod Aj? On schował tylko jeden płaszcz, tam trochę rzeczy. To nie było dużo. Ale Pan Bóg mówi, spalić to spalić. Nie ma dyskusji. Po co chowasz? Po co chowasz? Gdzie chowasz swoje grzechy? Powiem wam, to są jak trupy z szafy. One wyjdą wtedy, kiedy nie będziesz chciał. Wyjdą wtedy, kiedy akurat sobie na to nie pozwolisz. To one wtedy wyjdą. Tak jak mi wyszła cukrzyca. Wtedy, kiedy nie chciałem, to mi wylazła. Kiedy myślałem sobie, że będzie operacja, to się okazało, że nie, operacji nie będzie, bo jest cukrzyca, panie Danielu. Ja mam problem z cukrzycą? Jaki problem z cukrzycą? Ja nigdy w życiu problemu z cukrzycą nie miałem. To moja dietetyczka powiedziała mi tak, panie Danielu, 60% osób nie wie, że ma problem z cukrzycą, a ma. Tak samo jak tyle procent ludzi nie wie, że ma problem z grzechem, a ma. Gdzie go chowasz? On wyjdzie. Lepiej od razu go wyznać, żeby nie wyszedł. Niektórzy grzeszą dlatego, że mają potrzeby takie jak inni. I na przykład możecie spotkać się z takim wierzącym człowiekiem, który mówi, wiesz co, no ja miałem takie wielkie potrzeby, dlatego zostawiłem swoją żonę i mam teraz nową żonę. Przecież miałem potrzeby. Ukradłem pieniądze dlatego, że miałem potrzeby, żeby mieć lepszy telewizor. Daniel, zbliżają się Mistrzostwa Świata. 4K, to jest najlepszy obraz. Ja myślę, że Pan Bóg zrozumie. Nie zrozumie, bo Pan Bóg grzechu nigdy nie zrozumie. Wybaczy, ale nie zrozumie. Kolejnym rzeczą jest to, że wielu chrześcijan mówi, że grzech to jest moja prywatna sprawa. Nic tobie, Daniel, do tego. To jest moja prywatna sprawa. To, co ja robię po nabożeństwie, to jest moja prywatna sprawa. To, gdzie chodzę, z kim przebywam, co robię, to jest moja prywatna sprawa. Nie interesuj się tym. Naprawdę? Czy Jezus, kiedy umierał, to umierał w pokoiku, i gdzie nie było nikogo, i mówi, to jest moja prywatna sprawa? On umierał publicznie. Wyśmiewany, przybity, obity, ubity. I wcale nie była jego prywatną sprawą to, że umierał. Za każdy twój grzech. I twój grzech nie był jego prywatną sprawą. Był jego osobistą sprawą, która go bardzo bolała. A gdzie jest słowo, kiedy pisze, że wyznawajcie grzechy jedni drugim? Kiedy ostatnio powiedziałeś komuś o swoim grzechu? Wiem, że czasy się zmieniły. Kiedyś chodziło się do sąsiada po cukier. Teraz nikt siebie nie odwiedza. Tak podziwiałem Mariusza, jak powiedział, że zapraszajcie tam siebie, bo tam 3 maja, będzie 30 maja, tak? To będzie Boże Ciało, tak? 30 maja będzie. W czwartek. Kto się teraz zaprasza? Są tacy jeszcze. To dobrze. Ale kto komu wyznaje grzechy? A przecież pisze, to w Biblii pisze, że mamy wyznawać grzechy jedni drugim. No tak, ale to tak głupio, Daniel, no przed całym zborem. To znajdź sobie przyjaciela w zborze, któremu wyznasz swój grzech. Powiedz mu, że diabeł cię kusi i do którego będziesz mógł nawet o 12 w nocy zadzwonić i powiedz, wiesz co, kusi mnie diabeł. I mówię, nie wiem, jak sobie poradzić. Módl się o mnie, bracie. Potrzebuję twojej modlitwy. Masz kogoś takiego? Bo kolejną pułapką diabła jest to, że potrafisz sobie załatwić sprawę sam z grzechem. Tylko musisz jeszcze trochę potrenować, poćwiczyć. Musisz trochę coś porobić, trochę pomodlić się, trochę pochodzić do kościoła i dasz radę z tym grzechem. Pomogę ci. Sam sobie dam radę. Nie dasz radę. Bo jakby Bóg wiedział, że sobie sam dasz radę, to by nigdy na tę ziemię syna swojego nie posłał. Nie dasz radę. Kolejną pułapką jest to, że możemy się pobawić grzechem. I wielu chrześcijan cytuje syna marnotrawnego. Zobacz, Daniel, syn marnotrawny bawił się grzechem, nagle ciach, wrócił do swojego ojca, upaprał się, wrócił do swojego ojca, ojciec go przyjął, szatę mu nałożył. Wspaniała sprawa. I chwała Bogu za ten akt łaski Pana Boga do syna marnotrawnego. Ale chciałbym przypomnieć jednego bohatera, którego kiedyś powiedziałem, że to był głupi bohater, który nazywał się Samson. On tyle szczęścia nie miał. Bo on się bawił grzechem. Bawił się z kobietami, bawił się z piciem, z przyjaciółmi i myślał sobie, że wystarczy, że ma długie włosy. A później włosy stracił i wszystko stracił. Wzrok stracił. Dobrze, że Bóg mu jeszcze w ostatniej chwili darował łaskę i mógł doznać zbawienia. Łaska Boża to była tylko. Łaska Boża, więc dlaczego bracie i siostry myślisz, że się można bawić grzechem? Nie można się bawić. Grzech jest taką jakby jak sznur, który cię zwiąże, zawiąże i zaprowadzi tam, gdzie nie chcesz. Po co się nim bawić? Kolejną pułapką naszego chrześcijańskiego życia jest to, że zauważamy grzech w innych osobach, a nie widzimy jego w sobie. I problem mamy taki, że podam przykład mojego kolegi, który on mówi tak, kiedyś, jak byłem na studiach, mówi, wiesz co, Daniel, ale ty jesteś gruby. A sam wydaje mi się, że był takiej samej masy jak ja. Nawet kilogramami się zgadzaliśmy. Ale przytyłeś ostatnio, jeju. Wiecie, no z tego, że był moim przyjacielem, nic mu nie zwracałem uwagi. Ale tak sobie pomyślałem, on ma problem i ten problem przerzuca na mnie, że ja mam problem. I bracia i siostry, może to jest śmieszne, ale wydaje mi się, że w chrześcijaństwie naszym jest rzecz bardzo podobna. Mamy problem i nagle przerzucamy ten problem na kogoś innego, że on ma problem. Żeby on w końcu zobaczył swój problem. A Pan Jezus coś mówił o tej belce i dźwiguje trawy. Kolejną naszą pułapką grzechu jest to, że nie mamy czasu na Biblię, nie mamy czasu na chodzenie do kościoła, nie mamy czasu na modlitwę, na spotykanie się z wierzącymi ludźmi, ale mamy czas na inne różne fajne rzeczy. Zgadza się, bracia i siostry? To był grzech Dawida. Pamiętacie? Wtedy, kiedy królowie szli na wojnę i był czas na to, żeby wojować, żeby walczyć, on wtedy został w domu i przechadzał się po swoim balkonie i nagle zobaczył piękną kobietę. Przecież to, bracia, no to przecież my też widzimy piękne kobiety. Ale grzech lenistwa sprawił to, że u niego nastąpiło tak zwana reakcja łańcuchowa. I później ten łańcuch tak go trzymał, że się same nieszczęścia w jego rodzinie tylko działy. Przez tę jedną głupotę, którą popełnił. Więc diabeł maluje nam obraz Pana Boga i to jest kolejna pułapka naszego chrześcijaństwa. Diabeł maluje nam obraz Pana Boga, który nam nigdy nie wybaczy. Już tyle nagrzeszyłeś w swoim życiu. Zobacz, jak jesteś w nędznej sytuacji. Powiem wam tak, łatwiej nam czasami komuś przebaczyć, niż pójść do Pana Boga, żeby przebaczył nam nasze grzechy. Bo diabeł wrzuca nas w pewną pułapkę, która mówi, masz problem, bo Pan Bóg ci już nie wybaczy. Ale Pan Bóg w ostatniej chwili ci potrafi wybaczyć. Pan Bóg jest twoją ostatnią deską ratunku. Bracia i siostry, przygotowałem wam więcej. Ale czas mojego kazania się kończy i może kiedyś jeszcze wrócę do Manasesa. Bo okazało się, że Manases wcale nie był takim najgorszym i totalnym grzesznikiem. Chciałem przeczytać pewną modlitwę, która nie jest zapisana w Słowie Bożym. Przepraszam, wzmianka o niej jest napisana w Słowie Bożym, akurat jeżeli chodzi o Manasesa, że jego modlitwa jest zapisana w księgach królów izraelskich. Poszukałem w internecie, znalazłem tę modlitwę. Jest nieuznawana przez Kościół ani rzymskokatolicki, ani protestancki. Jest jako apokryf. Ale zobaczcie, kiedy król Manases, Pan Bóg powiedział, zgładzę cię, zniszczę cię. I przyszedł Babilończycy, Asyryjczycy i związali go. Zakuli go w kajdany, bo tak robi właśnie grzech. To on z tych kajdan, z tych grzechów, swojego związania zawołał do Pana. Posłuchajcie tę modlitwę na sam koniec. Ona jest na slajdzie, można ją puścić. Pisze tak. Panie Boże, wszechmocny ojców naszych Abrahama, Izaaka, Jakuba i potomstwa ich sprawiedliwego. Tyś stworzył niebo i ziemię i całe ich piękno. Ty morze, granice oznaczyłeś Twoim rozkazem. Tyś otchłań zamknął i zapieczętował przez grozę swego chwalebnego imienia, które lękają się wszyscy i drżą przed mocą Twoją. Nie do zniesienia jest gniew Twój straszliwy na grzeszników. Niezmierzone zaś i niepojęte miłosierdzie według Twojej obietnicy. Ty bowiem jesteś Panem najwyższym ponad całą ziemię, cierpliwym, wielce miłosiernym i bolejącym nad ludzką złością. Panie, w dobroci swojej obiecałeś grzesznikowi łaskę nawrócenia i odpuszczenia grzechów. Ty, Boże Sprawiedliwy, nie nakazałeś pokuty sprawiedliwym, Abrahamowi, Izaakowi, Jakobowi, oni bowiem nie zgrzeszyli przeciwko Tobie. Moje zaś nieprawości mnogie są, ponieważ więcej grzechów popełniłem niż jest piasku nad morskim brzegu. Kark zgiąłem w żelaznych kajdanach i nie mam dla mnie wytchnienia, gdyż wzbudziłem Twój gniew zapalczywy i to, co złe jest przed Tobą, zrobiłem, popełniając z obrzydliwości i obrażając Ciebie wielce. A teraz zginam kolana mego serca, prosząc, Panie, o dobroć Twoją. Zgrzeszyłem, Panie, zgrzeszyłem i uznaję moją nieprawość. Błagam Cię, Panie, odpuść mi, nie zgub mnie wraz z moimi nieprawościami, nie skazuj mnie na wieczne nieszczęście. Ty zbawisz mnie, niegodnego, według Twego niewielkiego miłosierdzia. A ja będę Cię zawsze chwalił przez wszystkie dni mego życia, gdyż Ciebie chwalą wszystkie moce niebieskie i Tobie chwalą chwała na wieki wieków. Niech tak się stanie, czyli inaczej. Amen. Manases zawołał tą modlitwą. I wiecie, co się stało? Pisze tak. A on, czyli Bóg, dał się uprosić i wysłuchał jego błagania i pozwolił mu powrócić do Jerozolimu, do swego królestwa. Wtedy Manases poznał, że Pan jest Bogiem. Tak pisze. Bracie i siostro, jeżeli wpadłeś w jakąś pułapkę grzechu, tych, które z tego wymieniłem, albo zadajesz pytanie sobie, bo o jeszcze jednej pułapce grzechu nie powiedziałem, która bardzo mnie boli, kiedy ktoś mi takie zadaje, mówi, Daniel, jeżeli to, ten grzech, napisany by był w Biblii, jeżeli pokażesz mi, że ten grzech jest w Biblii, to ja go przestanę robić. Powiem tak, nie powiem ci, że jest napisane, że nie używaj narkotyków. Nie ma tego w Biblii. Dopalaczy też nie ma w Biblii. Papierosów też nie znajdziecie w Biblii. I wiele innych rzeczy też nie znajdziecie w Biblii. Ale w tamtym tygodniu świętowaliśmy pewną rzecz. Zesłanie Ducha Świętego. A jak myślicie, po co on został zesłany? Po to, żeby powiedzieć tobie o grzechu. Przede wszystkim. Więc jeżeli nie wiesz, albo coś masz w swoim sercu, a stół pański jest najlepszym momentem, bo przecież czytamy za każdą niedzielę, żebyśmy wejrzeli w samych siebie. Bo jeżeli Pan Bóg nas osądza, to znaczy, że nas wychowuje. Zajrzyj w samego siebie. To jest dobry moment. Czy nie popadłeś w pułapkę grzechu? Manasesowi się udało. Z totalnego grzesznika stał się oddanym królem dla Pana Boga. Wierzę, że tak samo może być z tobą. Niech nas Pan Bóg błogosławi. Amen.